Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Gazprom wystawił ukraińskiemu Naftohazowi wstępny rachunek za dostawy gazu w czerwcu na kwotę 1 660 000 000 dolarów, która ma zostać zapłacona z góry do 2 czerwca, poinformował rzecznik rosyjskiego koncernu.
Od 3 czerwca Naftohaz będzie otrzymywać gaz dla odbiorców na Ukrainie tylko w opłaconych ilościach. Gazprom sprzeda Ukrainie surowiec po cenie 486,5 dolara za 1000 metrów sześciennych.
Wcześniej minister energetyki Ukrainy Jurij Prodan oświadczył, że jego kraj nie będzie wnosić przedpłat za rosyjski gaz przy takiej cenie.
Może to oznaczać wstrzymanie dostaw gazu z Rosji. To z kolei będzie miało skutek także dla odbiorców w Polsce. Premier Donald Tusk próbuje uspokajać. Powiedział, że nie sądzi, aby Polska stała się obiektem blokady gazowej, ale według niego jesteśmy przygotowani na wypadek perturbacji.
Poseł Piotr Naimski, był wiceminister gospodarki, mówi, że Polska nie może czekać biernie na realizowanie scenariusza szantażu gazowego i dążyć do szybkiego zakończenia budowy gazoportu w Świnoujściu.
Gdyby jednak rosyjskiej woli nie było, z czym trzeba się liczyć, no to wtedy zaczynają się prawdziwe problemy, dlatego że bez uruchomienia gazoportu w Świnoujściu i możliwości odbioru w Polsce 5 miliardów metrów sześciennych gazu w postaci skroplonej, nie będziemy mogli skompensować utraty dostaw ze wschodu. Będzie to sztukowane przy pomocy nowych, awaryjnych, kryzysowych kontraktów w zachodniej Europie, ale możliwość dostaw przez istniejące gazociągi, a także z rewersu, czyli zawrócenia gazu w gazociągu jamalskim, to są możliwości niewystarczające.
Janusz Kowalski, ekspert do spraw energetyki, podkreśla, że w wyniku odcięcia dostaw gazu ziemnego na Ukrainie powstanie około 4-miliardowa luka w bilansie gazowym Polski. W obecnej sytuacji będziemy musieli liczyć na Komisję Europejską i jej nacisk polityczny na Rosję, dodał ekspert.
To jest apel i żądanie wobec Donalda Tuska, by przyspieszyć w tej chwili pracę w Świnoujściu. Nie patrzeć biernie, jak to sobie spółki o pół roku przesuwają termin oddania, a potem się okaże, że o następne pół roku, tylko rząd powinien poprzez Ministerstwo Skarbu Państwa, poprzez właściciela przedsięwziąć nadzwyczajne środki i najlepiej poinformować o tym opinię publiczną. To jest oczywiste.
Tymczasem to premier Rosji Dmitrij Miedwiediew naciska na Komisję Europejską. Twierdzi, że powinna nakłonić Ukrainę do uregulowania należności za gaz.
Dług Ukrainy za odebrane paliwo osiągnął 3,5 miliarda dolarów. Termin jego spłacenia upłynął 7 maja.
Trzeba odbudowywać polski przemysł, wzywa prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Według niego, aby to uczynić, trzeba odsunąć obecny rząd od władzy. Przemysł to praca, to lepszy los Polaków, podkreślał.
Lider PiS-u odwiedził poznańskie zakłady imienia Hipolita Cegielskiego, które, jak podkreślił, są ważną częścią historii polskiej gospodarki, ale także polskiej walki o wolność. Mówił, że te zakłady upadły między innymi dlatego, że nie ma już w Polsce przemysłu stoczniowego. Gdyby był, to byłoby zapotrzebowanie na silniki okrętowe.
Ten cały proces upadku, rozbijania polskiego przemysłu jest powiązany. Jest powiązany i nie jest zatrzymywany. Nie jest zatrzymywany przez tą władzę. Ta władza nic w tej sprawie nie robi, by polski przemysł był podtrzymany, by się mógł z powrotem zacząć rozwijać. Nawet wtedy, kiedy jest sukces, tak jak tutaj w Poznaniu, mówię o zakładach Solaris, które produkują autobusy, ten czas całkowitego lekceważenia dla polskiego przemysłu musi się skończyć.
Kilka dni temu były premier zapowiedział, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość powróci do władzy, powoła Ministerstwo Rozwoju i Odbudowy Przemysłu.
Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu utrzymał w mocy decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków przez polskich prokuratorów wojskowych w Smoleńsku w 2010 roku.
Zażalenie w tej sprawie złożył pełnomocnik części ofiar mecenas Piotr Pszczółkowski. Sąd uznał, że w trakcie pracy prokuratorów w Smoleńsku mogło dojść do uchybień, ale nie doszło do przestępstwa. Decyzje podejmowane przez prokuratorów nie były w ocenie sądu podejmowane w złej wierze.
Według pełnomocnika części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej wojskowi prokuratorzy mieli nie dopełnić obowiązków, gdyż nie wnioskowali o udział i nie brali udziału w sekcjach zwłok, a także nie przeprowadzili tych sekcji po przetransportowaniu ciał ofiar do Polski.
Na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Zdrowia na temat funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego nie zjawił się minister Bartosz Arłukowicz.
Posiedzenie komisji miało związek z karambolem na drodze S8, w którym zginęły 3 osoby. Według relacji świadków i nagrań rozmów akcja ratunkowa była chaotyczna i źle zorganizowana. Minister zdrowia zarządził w tej sprawie kontrolę.
Posłowie oczekiwali wniosków i jej wyników, jednak wiceminister zdrowia Cezary Rzemek poinformował, że kontrola wciąż trwa, dlatego trudno oczekiwać już wniosków.
Politycy wskazywali, że potrzebne są zmiany prawne w zakresie ratownictwa i sposobów egzekwowania wprowadzenia odpowiednich przepisów. Jednak od przedstawicieli resortu propozycji w tych kwestiach nie usłyszeli.
Dramat poszkodowanych w karambolu obnażył zaniedbania rządu w obszarze ratownictwa medycznego, mówi poseł Czesław Hoc z Sejmowej Komisji Zdrowia.
Zaniedbania są nieodpowiedzialne działania i w momencie, gdy zdarza się dramat, tragiczna katastrofa, no to jeszcze praktycznie nie doszło nawet do żadnego wyjaśnienia. Co prawda pan minister zapowiedział kontrolę, ale też powiedziałem, że odniosło takie wrażenie, że za PRL-u zbierała się egzekutywa, a teraz za rządu premiera Tuska i ministra Rukowicza zbierają się kolejne kontrole. Tymczasem jeszcze niedawno pan minister Rukowicz meldował uroczyście panu premierowi Tuskowi, że gotowość jest stuprocentowa z wszystkich służb ratowniczych, a więc niby w Matrixie albo w jakichś takiej PR-owskich działaniach wszystko jest w porządku, a w realu okazuje się okrutna rzeczywistość.
W karambolu 3 maja uczestniczyło 11 pojazdów. Zginęły 3 osoby, w tym 2-letnie dziecko. 25 osób zostało rannych.
A sprawę bada prokuratura. Prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej potwierdził, że badany jest także wątek sztucznego pochodzenia mgły w czasie zdarzenia.
Forum Związków Zawodowych, Solidarność i OPZZ zapowiadają, że nie przyjdą na czwartkowe posiedzenie Komisji Trójstronnej poświęcone wskaźnikowi minimum egzystencji.
Związki chcą podwyższenia związanych z tym wskaźnikiem progów uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, mówi Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.
Wystarczy przypomnieć 8-letnią walkę o odmrożenie progów uprawniających do świadczeń. Rząd przez 8 lat nie podnosił ich, co spowodowało, że ogromna rzesza ludzi wypadła, mówiąc tak oględnie, z możliwości ubiegania się o świadczenia z pomocy socjalnej. I gdy te progi zostały na nowo uwolnione, ich wzrost jest oczywiście daleko niewystarczający, a przede wszystkim nie rekompensuje tego, co stracili dotychczas uprawnieni. A więc oczywiście one są za małe, one powinny rosnąć szybciej, one powinny bardziej się odnosić do przeciętnego wynagrodzenia, które określa rynek.
Marek Lewandowski dodał, że choć Solidarność nie pojawia się na posiedzeniach Komisji Trójstronnej, to nie zaniedbuje swoich obowiązków związanych z konsultacją aktów prawnych.
3 centrale związkowe reprezentowane w Komisji Trójstronnej zawiesiły swój udział w jej pracach w czerwcu 2013 roku. Protestują w ten sposób przeciw brakowi dialogu społecznego w Polsce.
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty wprowadzającą nową kategorię osób pracujących w szkołach – asystentów nauczycieli. Nowela wprowadza też zmiany dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich.
Celem nowelizacji jest wzmocnienie standardu opieki nad uczniami oraz opiekuńczej funkcji szkoły, przypomina Kancelaria Prezydenta.
Poseł Lech Sprawka z Sejmowej Komisji Edukacji mówi, że stanowisko asystenta nauczyciela powstanie jedynie na papierze.
Jest to w tej chwili stanowisko w oświacie sztuczne, które nie znajdzie odzwierciedlenia w rzeczywistości. To znaczy, krótko mówiąc, zapis będzie, ale asystentów nie będzie. Jeżeli pojawią się środki finansowe dla samorządów, dla tych pracowników oraz stosowna regulacja prawna, wtedy może to rzeczywiście w niektórych przypadkach, tam gdzie są liczne grupy w świetlicach, być to pomocą dla nauczyciela.
Zgodnie z nowelizacją samorządy będą mogły zatrudniać asystentów w szkołach podstawowych w klasach od 1 do 3. Zadaniem asystentów ma być wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zajęcia świetlicowe.
Nowelizacja daje też możliwość odroczenia nauki 6-letniego dziecka w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zgodnie z zapisami noweli rodzice będą mogli na podstawie opinii psychologa cofnąć dziecko do zerówki, nawet gdy we wrześniu rozpocznie ono już naukę w szkole. Będą mieli na to czas do 31 grudnia.
Europę trzeba budować nie tylko na wartościach ekonomicznych, ale przede wszystkim opierając ją na wartościach duchowych, przypomina w specjalnym oświadczeniu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.
Zachęca też do udziału w głosowaniu i apeluje o odpowiedzialny wybór osób, którym na sercu leży autentyczne dobro Europy i Polski.
Poprzez naszych przedstawicieli, którzy będą działać w Parlamencie Europejskim w duchu świętego Jana Pawła II, my sami będziemy mogli wypełnić te zobowiązania, które w odniesieniu do budowania jedności europejskiej pozostawił nam święty Jan Paweł II, napisali członkowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski i ksiądz biskup Wojciech Polak, a wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja.
We wtorek przypadła 33. rocznica zamachu na ojca świętego Jana Pawła II. Dramat miał miejsce 13 maja w 1981 roku o godzinie 17, gdy papież przejeżdżał plac świętego Piotra, błogosławiąc przybyłych na audiencję pielgrzymów. 19 minut później w kierunku papieża padły 3 strzały. Oddał je turecki płatny zamachowiec Ali Akça.
Zamach nastąpił co do minuty o tej samej porze, co objawienie Matki Bożej w Fatimie. Kula przeszła ciało Ojca Świętego, raniąc go w brzuch, prawy łokieć i palec wskazujący lewej ręki.
Jan Paweł II w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie uratowano mu życie. Motywy, jakimi kierował się Akça oraz kulisy zbrodni dotychczas nie zostały wyjaśnione.
Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszego Głódź, metropolita gdański, mówi, że największym gestem świętego już Jana Pawła II było przebaczenie Ali Akczy i wizyta w więzieniu. Sam zamach wstrząsnął wszystkimi i to w najwyższym wymiarze.
Bardzo znamienne wtedy wyszeptane, nawet niewypowiedziane były te słowa po odzyskaniu świadomości z kliniki Gemelli: Totus tuus i wybaczam.
W wieży srebrnych dzwonów katedry na Wawelu zawieszono dzwony Jan Paweł II. Po raz pierwszy dzwon zabije 18 maja w rocznicę urodzin Karola Wojtyły.
Wtopiono w niego podarowany przez księdza kardynała Stanisława Dziwisza złoty medal, wybity na pamiątkę 50-lecia kapłaństwa naszego wielkiego rodaka.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.